Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Potrzebę walki z materialnym i moralnym ubóstwem Benedykt XVI wskazał nowemu ambasadorowi Brazylii.
Kryzys w relacjach watykańsko-żydowskich wydaje się przesilać. W czwartek papież przyjmie grupę rabinów.
Kościół spieszy z pomocą ofiarom pożarów w Australii.
9 lutego witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Brazylia zawsze broniła godności człowieka. Nadzieję, że nadal krzewić będzie podstawowe ludzkie wartości, jasno uznając świętość rodziny i ochronę życia od poczęcia do naturalnego końca, wyraził papież przyjmując ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Luis Felipe Seixas Correa złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym nowemu ambasadorowi Benedykt XVI podejmuje sprawę zagrożeń światowego pokoju. Konflikt trwający na Bliskim Wschodzie dowodzi, jak konieczne jest popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do pokojowego rozwiązania trudności. Papież życzy, by rząd Brazylii kontynuował wysiłki w tym kierunku. Wyraża też uznanie dla jego inicjatyw w walce z ubóstwem, tak w skali krajowej, jak międzynarodowej. Problemem jest nie tylko ubóstwo materialne, ale też moralne, występujące również w warunkach dobrobytu. Konsumpcjonizm i hedonizm, którym towarzyszy brak silnych zasad moralnych, to w Brazylii zagrożenie dla społeczeństwa i rodziny. Dlatego trzeba solidnej formacji moralnej, w którą chrześcijaństwo może dać ważny wkład. Ojciec Święty ma nadzieję, że podpisane niedawno porozumienie ze Stolicą Apostolską, regulujące status prawny tamtejszego kościoła, umocni jego współpracę z instytucjami świeckimi. Benedykt XVI życzy szybkiej ratyfikacji tego dokumentu.
Nowy brazylijski przedstawiciel przy Watykanie ma 63 lata. Luis Felipe Seixas Correa był już ambasadorem w Meksyku, Hiszpanii, Argentynie i Niemczech. W przesłaniu przekazanym papieżowi przypomniał on, że Brazylia to kraj mający największą na świecie liczbę katolików, ponad 120 milionów.
Wczoraj Benedykt XVI przyjął kardynała Christopha Schönborna. Arcybiskup stolicy Austrii spotkał się tam w czwartek z Arturem Schneierem, pochodzący z Wiednia rabin, który w ubiegłym roku gościł papieża w nowojorskiej synagodze, zostanie przez niego w przyszły czwartek przyjęty na audiencji. Rabin Schneier przybędzie do Watykanu na czele dużej żydowskiej delegacji. Jest on założycielem i przewodniczącym Fundacji Apel Sumienia, do której należy również kardynał Schönborn. Angażuje się ona na rzecz dialogu międzyreligijnego, pokoju, tolerancji i rozwiązywania konfliktów etnicznych.
Wypowiadając się w piątek, arcybiskup Wiednia przypomniał, że do warunków powrotu lefebrystów do pełnej jedności z Kościołem należy przyjęcie soborowego nauczania o stosunku do Żydów. Kardynał Schönborn zwrócił uwagę, że wyraźnie na to wskazuje opublikowana w środę nota Sekretariatu Stanu. Pełne zadowolenie z tego watykańskiego dokumentu wyjaśniającego sprawę odwołania ekskomuniki czterech biskupów z Bractwa Świętego Piusa X wyraził rabin David Rosen. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych zapowiedział, że projektowana, a potem odwołana marcowa wizyta izraelskich rabinów w Watykanie ostatecznie odbędzie się, choć może z małym opóźnieniem. Po opublikowaniu noty uważamy sprawę za rozwiązaną, powiedział rabin Rosen. Zapewnił także, iż stronie żydowskiej zależy, by doszła do skutku planowana wizyta Benedykta XVI w Izraelu.
Tymczasem, choć papieska podróż nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, Il Giornale podał już jej program i daty od 8 do 15 maja. Jak twierdzi włoski dziennik, przygotowania są w toku. Obok Izraela i autonomii palestyńskiej trasa miałaby też objąć Jordanię.
Rozmowy w Watykanie odbył ostatnio również nowojorski rabin Yehuda Lawin. Rzecznik Unii Ortodoksyjnych Rabinów USA i Kanady uważa, że konieczne jest współdziałanie z katolikami w obronie życia nienarodzonych i wartości rodziny. Jego zdaniem wobec tak ważnej sprawy kontrowersje winny pójść w cień.
Należy jeszcze odnotować, że Bractwo Świętego Piusa X odwołało ze stanowiska rektora seminarium lefebrystów w Argentynie biskupa Richarda Williamsona. To jego wypowiedzi negujące Holokaust przyczyniły się do narosłych w ostatnich dniach polemik.
Dziennik Radia Watykańskiego.
330 tysięcy hektarów pogorzeliska i ponad 130 ofiar śmiertelnych. To tragiczny, choć jeszcze niepełny bilans pożarów w australijskim stanie Victoria. Przyczyny bada specjalna komisja, jednak zdaniem miejscowych władz w większości chodzi o podpalenia. Na skalę kataklizmu wpłynęły panujące obecnie w Australii ekstremalne warunki klimatyczne, przypisywane globalnemu ociepleniu.
Gwałtowność i szybkość żywiołu pochłaniała ogromne przestrzenie, niszcząc po drodze farmy, miejscowości, miasteczka i malownicze kurorty. W okolicach Ildon zanotowano śmiercionośny wiatr o sile 75 km na godzinę. Urokliwe miasteczka położone wśród australijskich lasów jak Marysville czy King's Lake wypalone zostały doszczętnie. Dziś mimo znacznie niższych temperatur nadal płoną australijskie lasy, zagrażając następnym osiedlom i miastom. Dotychczas ogień pochłonął 330 tysięcy hektarów. Walczy z nim ponad 7 tysięcy wytrawnych strażaków. Liczba śmiertelnych ofiar sięgnęła 131 osób. Istnieją uzasadnione obawy, że znacznie wzrośnie. Setki poparzonych i rannych zapełnia liczne szpitale. Tysiące pogorzelców szuka schronienia. Cały kraj mobilizuje się natychmiastowej pomocy. Dla Radia Watykańskiego mówił z Melbourne ksiądz Wiesław Słowik.
Specjalną kampanię modlitw w intencji ofiar pożarów oraz ratowników podjęły kościoły w Australii. Działa także pomoc humanitarna dla pogorzelców. Na bieżąco zbierane są nań fundusze, które w przypadku sum większych niż $2 australijski rząd zwolnił od podatków. W przygotowaniu jest już projekt strukturalnej pomocy na odbudowę spalonych domostw i świątyń. Tymczasem do dyspozycji poszkodowanych oddano kościelne ośrodki duszpasterskie i edukacyjne. Chrześcijańskie organizacje charytatywne współpracują także w akcji oddawania krwi dla rannych.
Handel kobietami i dziećmi z roku na rok staje się coraz bardziej rentowny i osiąga coraz większe rozmiary, ostrzega Caritas Azji. Wczoraj w Bangkoku zakończyło się 4-dniowe spotkanie poświęcone walce z tą plagą. Uczestniczyło w nim 30 przedstawicieli krajowych Caritas z całego kontynentu. Zdaniem walczących z tym procederem organizacji roczne dochody z handlu kobietami i dziećmi sięgają od 7 do 12 miliardów dolarów. Choć według danych amerykańskiego Departamentu Stanu ofiarą handlarzy pada co roku około 700 tysięcy osób, zdaniem Caritas rzeczywista liczba ofiar może być nawet 3 razy wyższa.
Jak stwierdzili zgromadzeni w stolicy Tajlandii delegaci krajowych Caritas, w walce ze współczesnym niewolnictwem najważniejsza jest kampania informacyjna oraz uwrażliwianie lokalnych władz. Niezbędna jest także pomoc byłym niewolnikom w powrocie do normalnego życia. W Mongolii na przykład tamtejsza Caritas jest jedyną organizacją, która zajmuje się reintegracją społeczną skrzywdzonych w ten sposób kobiet.
Brazylijski kościół włącza się do zwalczania pedofilii. Przykładem zaangażowania na tym polu jest ordynariusz prałatury Marajo, biskup José Luis Ascona. Dzięki jego publicznym wypowiedziom na temat seksualnego wykorzystywania dzieci powołano komisję śledczą parlamentu stanu Pará w północnej części Brazylii.
Biskup José Luis Ascona potwierdził przed parlamentarną komisją wcześniejsze wypowiedzi odnośnie wykorzystywania seksualnego dzieci w regionie Marajo w stanie Pará. Wobec posłów stanowych biorących udział w parlamentarnej komisji śledczej, biskup Ascona w ponad 2-godzinnym zeznaniu poinformował o zamieszaniu w ten proceder polityków i przedsiębiorców, którzy nawet na terenie szkół namawiają małoletnich do niemoralnych czynów. Wspomniany hierarcha wręczył komisji śledczej dokładne sprawozdanie, w którym wymienione są osoby i miejsca, gdzie praktykowane jest wykorzystywanie dzieci do tego typu procederu. Ponadto biskup Ascona poinformował komisję śledczą o kierowanych pod jego adresem pogróżkach śmierci za to, że odważnie i publicznie przedstawia tragiczną sytuację małoletnich. Deputowany Bira Barbosa, przewodniczący parlamentarnej komisji śledczej, powiedział, że w oparciu o oficjalne doniesienia biskupa Ascony, komisja ta posiada konkretny materiał dowodowy do prowadzenia dochodzenia. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego księdza Malczewski Chrystusowiec.
Episkopaty Afryki Zachodniej chcą być przykładem dla obywateli i polityków swych krajów w budowaniu ponadetnicznej afrykańskiej solidarności. W ten sposób miejscowi biskupi uzasadniają 2 wielkie inicjatywy scalające Kościół w tym regionie. Pierwszą jest utworzenie Katolickiego Uniwersytetu Afryki Zachodniej, posiadającego już filię w 7 krajach. Druga inicjatywa to połączenie regionalnych stowarzyszeń episkopatów skupiających biskupów z krajów angielsko- i francuskojęzycznych. Tym zjednoczeniowym projektom poświęcono zakończone dziś w Abidżanie ostatnie zgromadzenie plenarne francuskojęzycznej Regionalnej Konferencji Episkopatu Afryki Zachodniej. Kolejne regionalne spotkania będą już także obejmowały biskupów angielskojęzycznych.
W tygodniowym zgromadzeniu uczestniczyło 4 kardynałów i 60 biskupów. Byli też obecni wysocy przedstawiciele 4 watykańskich dykasterii. Szczególnym echem odbiło się wystąpienie sekretarza Kongregacji Edukacji Katolickiej. Arcybiskup Jean-Louis Burget przypomniał biskupom, że powinni oni zadbać o wysoki poziom akademicki nowego uniwersytetu. W wydanym na zakończenie oświadczeniu pasterze kościoła w Afryce Zachodniej przyznali, że w ostatnich latach coraz większą wagę przywiązują do planów duszpasterskich. Doświadczenia minionych lat pokazały bowiem, że pozwalają one dynamizować różne środowiska kościelne, a także są okazją do systematycznej oceny działalności duszpasterskiej.
Na Uniwersytecie Mistyki w hiszpańskiej Awili rozpoczęło się pierwsze europejskie spotkanie karmelitanek bosych. Jego celem jest refleksja nad głównymi wyzwaniami, jakie stają przed życiem kontemplacyjnym we współczesnym społeczeństwie.
Jest to spotkanie bezprecedensowe w historii karmelitanek bosych, które zostały założone przez świętą Teresę w 1562 roku. Warunki życia kontemplacyjnego i autonomia klasztorów stały na przeszkodzie, aby zorganizować spotkanie o takim charakterze. Sobór Watykański II oraz nowe wyzwania i problemy, jakie stają aktualnie przed życiem kontemplacyjnym, wpłynęły na zmianę tej sytuacji. Spotkanie odbywa się na Uniwersytecie Mistyki w Awili, karmelitańskim ośrodku formacji i studium duchowości świętej Teresy Wielkiej i świętego Jana od Krzyża. Bierze w nim udział około 40 karmelitanek pochodzących z różnych krajów Europy oraz przedstawiciele Watykańskiej Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsegrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Główne tematy spotkania to m.in. restrukturyzacja obecności karmelitańskiej, kryzys powołaniowy, życie kontemplacyjne w Karmelu Terezjańskim w aktualnym społeczeństwie oraz dziedzictwo artystyczne. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Londynie rozpoczął się synod generalny Anglikanów. Obrady dotyczą posługi we wspólnocie anglikańskiej, relacji z innymi kościołami, kryzysu gospodarczego oraz dzieł charytatywnych. Dyskutowana ma być też propozycja norm w sprawie święceń biskupich kobiet. Na zaproszenie arcybiskupa Rowana Williamsa w synodzie uczestniczy kardynał Cormac Murphy O'Connor. Katolickiego arcybiskupa Westminsteru poproszono, by zabrał głos na temat ekumenizmu. Po jego przemówieniu jeszcze dziś zaplanowano debatę na temat raportu Kościół jako komunia opracowanego przez Międzynarodową Komisję Katolicko-Anglikańską. Zainaugurowany po południu synod Anglikanów potrwa do 13 lutego.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl odwiedza stolicę diecezji smoleńsko-kaliningradzkiej, którą rządził przed objęciem urzędu zwierzchnika rosyjskiego prawosławia. Podróże zagraniczne chce rozpocząć od Kijowa.
Chciałbym nawiedzić matkę miast rosyjskich Kijów. Jest on naszą starodawną stolicą i centrum prawosławia, stwierdził patriarcha Cyryl w trakcie pobytu w Smoleńsku. Następną podróż odbędzie do Kaliningradu, drugiej stolicy diecezji, którą kierował przez ponad 20 lat. Data podróży do Kijowa nie jest na razie ustalona, ale bardzo patriarsze Cyrylowi na niej zależy w związku z dążeniami do utworzenia na Ukrainie autokefalii prawosławia niezależnej od patriarchatu moskiewskiego. Mówiąc o dalszych działaniach powiedział: z Bożą pomocą będę kontynuować to, co do tej pory robiłem. Podróżować, głosić Ewangelię, spotykać się z ludźmi. Kościół powinien zwracać się do nich językiem dla nich zrozumiałym. Głównym strategicznym zadaniem Kościoła według patriarchy jest bycie duszą i sumieniem narodu. Patriarcha Cyryl dodał, że jeśli słowo Kościoła będzie zachowywane w sercach ludzkich, życie społeczeństwa przybierze nowe oblicze, a Kościół służyć będzie dziełu ludzkiego zbawienia, które rozpoczyna się tu na ziemi, a odchodzi wieczność. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.